Przeczytałem fragment, ale chciałem tylko na jednym wersecie się skupić. Wiele rzeczy można z tego fragmentu jakby powiedzieć, ale jeden fragment chciałbym, aby dzisiaj był tym przewodnim fragmentem czy wersetem. Werset 27. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. To mówi apostoł Paweł do starszych w Efezie, których wezwał do siebie, żeby się z nimi pożegnać. I tydzień temu zacząłem mówić na temat oczekiwań co do nabożeństwa, ponieważ każdy z nas jakieś oczekiwania co do nabożeństwa ma. Ale jak to w życiu bywa, nie każde oczekiwania są właściwe, nie każde oczekiwania są dobre. Jeśli mamy niewłaściwe oczekiwania co do czegoś, to jeśli nie otrzymujemy tego, to stajemy się sfrustrowani, rozgoryczeni, denerwujemy się, czy też niewłaściwie reagujemy, czy postępujemy, często rezygnujemy. Dlatego dobrze mieć właściwe oczekiwania, właśnie żeby uniknąć tego typu doświadczeń w swoim życiu. Dlatego też dobrze mieć dobre, właściwe oczekiwania co do nabożeństwa. I powiedziałem, że nasze oczekiwania co do nabożeństwa powinny być zgodne z tym, jakie jest Pismo Święte. Ponieważ jest związek pomiędzy Pismem Świętym a nabożeństwem. Określamy nasze nabożeństwo, protestanckie nabożeństwo, jako liturgię słowa. Czyli jest to czas, kiedy generalnie pochylamy się nad Pismem Świętym, nad Bożym Słowem, czyli nad Pismem Świętym, które jest Bożym Słowem. Po to, żeby je czytać, po to, żeby Bóg mówił do nas. Więc to powinno być nasze oczekiwanie, że kiedy przychodzimy na nabożeństwo, to oczekujemy, że to Bóg przez Pismo Święte będzie mówił do nas. A druga rzecz, która z tego wypływa, jest taka, że Bóg w swoim słowie czy w swoim piśmie mówi różne rzeczy. Niektóre rzeczy są łatwe, miłe i przyjemne, ale niektóre rzeczy są trudne, nieprzyjemne. Powodują w nas dyskomfort, powodują, że źle się czujemy, czasem może nas zasmucają. Ale skoro mówi to Pismo, skoro mówi to Bóg, to powinniśmy właśnie oczekiwać, że na nabożeństwie będziemy takich rzeczy słuchali, takich, które mówi do nas Bóg. Czy to będą łatwe, miłe i przyjemne, czy będą trudne i powodujące dyskomfort. I dzisiaj chciałem kontynuować ten temat, ponieważ no, nie jest to jedyne oczekiwanie, z jakim powinniśmy na nabożeństwo przychodzić. I dzisiejszy temat jest trochę się zazębia z tym, co zostało powiedziane tydzień temu, ale myślę, że warto zobaczyć, jakie powinniśmy mieć oczekiwania co do nabożeństwa, ponieważ dzisiaj no, te rzeczy już nie są tak oczywiste, jak może były kiedyś. Wszystko ulega zmianie, ulega zniszczeniu, degradacji i to samo widać w Kościele. Jeżeli Kościół się nie reformuje, to ta degradacja postępuje, to zniszczenie czy rozkład następuje i chrześcijaństwo, jak to powiedzieć, traci na mocy. Więc potrzebujemy mieć właściwe oczekiwania co do nabożeństwa. Każdy z nas tego potrzebuje, bo każdy ma jakieś oczekiwania. Wiemy, że Paweł był apostołem. No żadna tajemnica, nic odkrywczego w zasadzie, prawda? Paweł był apostołem, ale co to znaczy? Na czym polegało jego zadanie? No apostoł, czyli inaczej posłany, ten, który jest posłany. Więc Paweł był tym, który został posłany przez Pana Jezusa Chrystusa. I jak wiemy, z Ewangelii Jezus miał grupę uczniów, których nazwał apostołami. Początkowo ta grupa składała się z 12 osób, ale później ta grupa zredukowała się do 11. I ich generalnie Pan Jezus, tą jedenastkę, Pan Jezus posłał na cały świat, aby szli na cały świat. I do tej grupy apostołów Pan Jezus dołączył apostoła, czy też Pawła, który został apostołem. Czyli to posłannictwo dotyczyło też i Pawła. I czytając Dzieje Apostolskie dowiadujemy się o różnych podróżach Pawła. Ale to, że Paweł tak dużo podróżował, a podróżował dużo, no nie oznacza, że jego posłaniem było to, żeby był podróżnikiem, żeby zwiedzał miejsca Cesarstwa Rzymskiego, w których jeszcze nie był. To nie było jego zadanie. To nie było jego zadanie. I Paweł nie został do tego powołany, więc do czego został powołany? I Paweł mówi nam w tym wersecie, jakie jest jego powołanie, do czego został powołany. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania. Przez 3 lata Paweł pracował w Efezie. Przez 3 lata nie uchylał się od zwiastowania. Jeżeli spotykasz się z grupą znajomych, się żegnasz, to o czym mówicie? Mówicie o tym, co najważniejsze. Wydajesz jakieś ostatnie, tak jak Pan Jezus, kiedy miał odejść do nieba, spotkał się ze swoimi uczniami, no nie rozprawiał z nimi o jakichś rzeczach mało ważnych, ale powiedział to, co najistotniejsze. Idźcie, uczyńcie uczniami wszystkie narody. Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do końca świata. Ja jestem z wami. Więc tak samo apostoł Paweł wie, dokąd zmierza. Wie, że czeka go niewola. Może nie wie dokładnie, co go czeka, ale że czekają go więzy, czekają go uciski. I żegna się. Więc mówi to, co najważniejsze. I mówi, nie uchylałem się bowiem od zwiastowania. Więc to było jego główne zadanie, główna misja, było jego powołanie, aby głosić, aby zwiastować. Przez 3 lata właśnie tym się zajmował, to dzieło wykonywał, zwiastowanie. Paweł zwiastował. I może nie wydaje nam się szczególnie ważne zwiastowanie, szczególnie istotne dzisiaj. Muzyka jest dużo ważniejsza dzisiaj niż zwiastowanie, czy jakieś inne rzeczy są dużo ważniejsze niż zwiastowanie, ale więc zobaczmy, jak ważne wtedy było zwiastowanie Pawła, ale też generalnie apostołów, czy też innych osób. Jaką rolę odgrywało? Paweł w 1 Koryntian 3:10 powiedział o sobie, że jest budowniczym. Jako mądry budowniczy założyłem fundament. Czyli Paweł, brzydko mówiąc, był budowlańcem, czy pracował na budowie, gdzie Pan Jezus buduje swój Kościół. I narzędziem Pawła w tej pracy nie był młotek, nie była kielnia, ale jego narzędziem były jego usta. I poprzez swoje usta Paweł kładł, razem z innymi apostołami, kładł fundament Kościoła. Kładł fundament, którym był Jezus Chrystus. I nie trzeba chyba mówić, jak ważny dla budowli jest fundament. W zasadzie każdą budowlę powinno się zaczynać, znaczy kto jest mądry, to zaczyna od budowania fundamentu, solidnego fundamentu, żeby jego budowla wytrzymała próbę czasu. Więc fundament jest bardzo ważny, kluczowy dla całej budowli. I Paweł jako apostoł był odpowiedzialny za położenie tego fundamentu. Poprzez zwiastowanie właśnie czynił, czy kładł ten fundament, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Więc to nam pokazuje, że to już była ważna praca, kluczowa praca, kładł fundament. Mówiąc przenośnie i dosłownie, jego praca miała fundamentalne znaczenie dla całej budowli, dla całego Kościoła. Więc Paweł był budowniczym, który kładł fundament. To było, na tym polegało zwiastowanie, to było kładzenie fundamentu. Ale też Paweł mówi, że jako apostoł został powołany do szczególnego zadania. Jest o tym mowa w Efezjan 4:12. Jego zadaniem jako apostoła Pana Jezusa Chrystusa było przygotować świętych do dzieła posługiwania. Na czym to posługiwanie polega? Na budowaniu ciała Chrystusowego. To nie apostołowie budują ciało, Kościół Jezusa Chrystusa. Pan Jezus buduje swój Kościół, używając wszystkich, których powoła. Apostołów i nie tylko. Więc ale zadanie apostoła i też innych osób, na przykład pasterzy i nauczycieli, ich zadaniem było przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusa, do budowania Kościoła. Oni, czy apostoł Paweł, swoim zwiastowaniem kładł fundament pod Kościół. Ale oprócz tego też przygotował świętych, którzy później budowali na tym fundamencie. Ponieważ ciało Chrystusa to inaczej Kościół. Więc nie tylko położenie fundamentu było, czy zwiastowanie to dotyczyło położenia fundamentu, ale też przygotowania tych, którzy będą budować, którzy będą stawiali mury, można powiedzieć, którzy będą używali różnych materiałów, którzy będą stawiać budowlę na tym, co on zrobił, ponieważ ta budowla też musi być właściwie zbudowana. Nie może być zbudowana z patyków, nie może być zbudowana ze słomy. Ta bajka o trzech świnkach, nie wiem, czy pamiętacie. Przyszedł wilk i zdmuchnął, prawda? Więc Boży Kościół, Kościół Pana Jezusa Chrystusa musi być odpowiednio zbudowany, musi być odpowiednia budowla. W związku z tym musi być właściwie zbudowana. Musi mieć jakość. Dlatego zwiastowanie apostoła Pawła było tak ważne i potrzebne w budowaniu Kościoła, przecież w budowaniu ciała Chrystusowego. To była kluczowa rzecz. To było narzędzie pracy i Pan Jezus do budowania swojego Kościoła właśnie posługiwał się tymi, którzy zwiastują, którzy głoszą. Więc to nam pokazuje, że zwiastowanie jest czymś kluczowym, czymś bardzo ważnym w funkcjonowaniu Kościoła, w funkcjonowaniu zboru. Zwiastowanie. Paweł był tym, który zwiastuje. Ale co takiego Paweł zwiastował? Odpowiedź jest w naszym tekście. Paweł zwiastował wolę Bożą. Inne tłumaczenie mówi o planie Boga. Paweł zwiastował plan Boga, więc Paweł jako apostoł udawał się do różnych miejsc, aby tam zwiastować wolę lub plan Boga. I jeśli popatrzymy na ten fragment, ten dłuższy fragment, który przeczytaliśmy, to możemy wyszczególnić różne elementy, które się naskładały na to zwiastowanie woli Bożej. Werset 20 i 21 mówią o nauczaniu i wzywaniu do upamiętania się przed Bogiem i wiary w Jezusa Chrystusa. Werset 24 mówi nam, że służba Pawła polegała na składaniu świadectwa o Ewangelii łaski Bożej. Werset 25 mówi o ogłoszeniu Królestwa Bożego. W wersecie 31 mówi o napominaniu jako o elemencie swojej służby i tego czasu spędzonego w Efezie. Więc mamy tu różne elementy, które można powiedzieć, że były wolą Bożą. Były Bożym planem i które były tym elementem zwiastowania. Paweł robił te różne rzeczy, ponieważ zwiastował wolę Bożą. W innym miejscu, w Mateusza 28, 19, 20, gdzie jest to wielkie posłannictwo, Jezus powiedział do swoich uczniów: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Więc ten fragment pokazuje, że apostołowie zostali posłani, aby uczyć przestrzegania wszystkiego, co Jezus im przykazał, więc wola Boga, czy też plan Boga, to jest to, co Jezus przykazał, to jest to, co Jezus nakazał. I w piśmie mamy różne przykłady tego, co Paweł zwiastował. Mamy je, te przykłady mamy w listach oraz w dziejach apostolskich i na ich podstawie widzimy, że generalnie Paweł zwiastował Chrystusa i to, co Chrystus nakazał. Wszędzie tam, gdzie był, nie uchyla się od zwiastowania woli Bożej. W liście do Koryntian Paweł odkrywa nam, jak wyglądały jego początki w Koryncie, jak przyszedł do Koryntu, słaby, chory. I z postanowieniem, żeby nie umieć nic innego jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. I głosi im tylko Chrystusa ukrzyżowanego. Nie w mądrości ludzkiej, nie używając wspaniałych słów, ale w słowach, których były duch i objawiały się duch i moc. I to sprawiło, że wielu z Koryntian się nawróciło. I w dziejach apostolskich mamy różne relacje z tego, jak Paweł przyjeżdżał do jego miasta i co robił, szedł i głosił. To szedł do synagogi, co głosił? Głosił Chrystusa. Szedł do pogan i co głosił? Chrystusa. Wszędzie, gdzie szedł, głosił Chrystusa i to, co Chrystus nakazał. Więc Paweł był tym, który nie uchylał się od zwiastowania, ale jeśli zwiastował, to zwiastował Bożą wolę. Ale w kontekście zwiastowania Bożej woli, tutaj pojawia się jedno bardzo ważne słowo. Całej. Paweł nie uchylał się od zwiastowania całej woli Bożej. Paweł zwiastował wszystko to, co Jezus nakazał. On uczył przestrzegać wszystkiego, co Jezus nakazał. A to z kolei znaczy, że Paweł z jednej strony nie pominął jakichś niewygodnych kwestii, trudnych kwestii i nie skupił się na tym, co miłe dla ucha i przyjemne po to tylko, żeby zyskać słuchaczy. Ale z drugiej strony Paweł nie dodał nic od siebie do tego, co Pan Jezus powiedział. Paweł był wiernym sługą, był wiernym heraldem, był wiernym tym, który ogłasza tylko to, słowo w słowo, co jego król powiedział. Ani nic do tego nie odejmuje, ani do tego nic nie dodaje. I to jest bardzo ważne, aby wola Boża, czy też Boży plan były zwiastowane w całości, tak jak to zostało dane od Boga przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. Kiedy Bóg objawił Izraelitom swoją wolę, objawił im siebie, objawił im swój plan, swoją wolę przez Mojżesza, to możemy czytać w 5 Mojżeszowej 29-28. Mojżesz w pewnym momencie powiedział tak. To, co jest zakryte, co nie jest jawne, nie jest objawione, to należy do Pana, Boga naszego. To należy do Boga. A to, co jest jawne, to, co Bóg nam objawił, to należy do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu, wszystkie słowa tego prawa. Więc to, co jest zakryte, to należy do Boga, ale to, co Bóg objawił, to wszystko, co Bóg objawi, to należy do nas. Zatem to wszystko, co Jezus przykazał, należy do Kościoła. I chrześcijanie powinni tego przestrzegać i powinni się tego trzymać. Dlatego Kościół potrzebował znać całą wolę Bożą, ponieważ Bóg uczynił to jawnym. Bóg przemówił przez Jezusa Chrystusa, Bóg objawił nam swoją wolę. W związku z tym to należy do Kościoła po wieczne czasy i ważne jest, aby Kościół, aby chrześcijanie tego wszystkiego się trzymali i przestrzegali. Co by się stało, gdyby Paweł pominął część prawdy, gdyby pominął część zwiastowania? Powiedziałem, że Paweł jest budowniczym, który był odpowiedzialny za położenie fundamentu, ale jeżeli Paweł by pominął jakiś fragment tego fundamentu, to co by się wydarzyło później, kiedy już by budowla stanęła? Czy co mogłoby się wydarzyć? No, to jak wieża w Pizie we Włoszech. Ma słaby fundament, miała zły fundament. W związku z tym z czasem ta wieża się przechyliła, tak? Odchyliła się od pionu i groziło jej zawalenie. Gdyby nie pomoc architektów i naprostowanie rzeczy, czy wzmocnienie fundamentu. Więc z drugiej strony, więc to pokazuje nam, jeżeli by pominął część fragmentu, to część prawdy, część Bożej woli, to ten fundament byłby niepełny. Ten fundament nie spełniałby swojej roli, nie spełniałby właściwych parametrów. Ale to samo dotyczy reszty budowania. Jeżeli Paweł by pominął jakieś instrukcje co do budowania, na przykład nie powiedział, że trzeba drzwi do domu zbudować, prawda? No to jak ludzie by zrobili dom bez drzwi, no to jak z takiego domu korzystać? Jak się do niego dostać? To totalny bezsens. Więc to wszystko ma znaczenie, żeby ta budowla była właściwie zrobiona. Potrzebna jest cała Boża wola. Gdyby użyto niewłaściwych materiałów, prawda, zbyt słabych dla ciężkiej konstrukcji, to doszłoby do katastrofy budowlanej. Dlatego tak ważne było, aby wola Boża była zwiastowana w całości, była kompletna, była pełna. To, że apostoł Paweł nie uchylał się od zwiastowania całej woli Bożej, powinno kształtować nasze oczekiwania co do nabożeństwa, ale też i funkcjonowania, można powiedzieć, całego zboru. Dlaczego? Ponieważ Paweł zostawił nam wzór do naśladowania. Paweł oczekiwał, że ci starsi, których wezwał z kościoła w Efezie, będą jego naśladowcami, że będą kontynuować to dzieło, które on im pokazał, jak mają robić, że będą kontynuować zwiastowanie całej woli Bożej. Patrząc na to, co się dzieje w zborach generalnie, jest paląca potrzeba, by w Kościele Pana Jezusa Chrystusa była zwiastowana cała wola Boża. I to powinno być naszym oczekiwaniem od nabożeństwa, że w czasie nabożeństwa będzie zwiastowany nie całej woli Boża. Oczywiście to nie chodzi o to, że teraz na jednym nabożeństwie podczas jednego kazania wyłożymy całą wolę Bożą. Nie, to się tak nie dzieje. Ale chodzi o to, że w czasie to jest rozłożone i żaden aspekt Bożej woli, żadna jej część nie jest pominięta. Prawda? Paweł przez 3 lata pracował, nie uchylał się od zwiastowania, więc to mu zajęło trochę, zwiastowanie całej woli Bożej. Więc nasze oczekiwanie powinno być, że cała Boża wola będzie na nabożeństwie głoszona, zwiastowana. Nie tylko nie w części, ale w całości. W Stanach Zjednoczonych pojawił się pewien trend wśród pewnej grupy pastorów. Na czym ten trend polegał? Była grupa pastorów, która spędzała, czy też służyła w kościele średnio 2 lata. 2 lata się kończyło, składali wypowiedzenie, szli do innego zboru. I tam w kolejnym zborze też 2 lata spędzali i szli do kolejnego zboru. Więc ktoś w końcu zadał pytanie, skąd ten trend, dlaczego tak się dzieje, że ci pastorzy tylko 2 lata spędzają w zborze. Okazało się, że odpowiedź jest bardzo, można powiedzieć, prozaiczna. Ci pastorzy mieli listę swoich ulubionych wersetów. I ta lista starczała średnio na 2 lata. Po 2 latach kończyły się ulubione wersety, w związku z tym rezygnowali ze służby w kościele i szli do kolejnego kościoła i zaczynali głoszenie swoich ulubionych wersetów, czy też z tej listy, którą mieli. Być może nie jesteś pastorem, nie jesteś kaznodzieją, ale czy masz taką listę ulubionych wersetów? Listę ulubionych rzeczy, które chcesz słyszeć na nabożeństwie, albo może listę rzeczy, których nie chcesz słyszeć na nabożeństwie. A jeśli twoje oczekiwania nie są spełnione, to czy uciekasz i idziesz do innego miejsca, gdzie właśnie takie zwiastowanie jest oferowane? Więc to nie jest zwiastowanie całej woli Bożej, jeżeli tylko kaznodzieja ogranicza się do ulubionej listy wersetów, czy do listy ulubionych wersetów. To nie jest właściwe, to nie jest zwiastowanie całej woli Bożej. Takie głoszenie nie przygotuje ciebie jako chrześcijanina właściwie do dzieła posługiwania, do dzieła budowania ciała Chrystusa. Tych trendów jest wiele różnych. Kolejna rzecz. Niedawno na Facebooku zobaczyłem pytanie postawione przez pewnego chrześcijanina. I to pytanie brzmiało, czy osoba, która studiowała psychologię, może być pastorem? I trochę mnie to pytanie rozśmieszyło, bo dlaczego osoba, która ukończyła psychologię, nie mogłaby zostać pastorem, bo Pan Jezus powołuje kogo chce, tak? Więc tutaj nie widzę żadnych przeszkód, ale zainteresowało mnie jakby skąd to pytanie się wzięło, tak? Bo to jest istotne. Skąd to pytanie się wzięło? A wzięło się stąd, że w kościele chrześcijańskim pojawił się już jakiś czas temu trend głoszenia kazań psychologicznych, a nabożeństwo stało się formą terapii. Psychoterapii. W związku z tym ten chrześcijanin, który zadał to pytanie, widział to zagrożenie. Widział, że Słowo Boże, że Pismo Święte zostało zastąpione przez psychologię. Przez psychologię, dlatego zadał to pytanie. Niechcący wylał dziecko z kąpielą, można powiedzieć. Wola Boża jest często w dzisiejszych kościołach zastępowana przez psychologię. I jest to zagrożenie, które jest w Kościele, czy też płynie do Kościoła. Ale kiedy właśnie Boża wola zastąpiona jest przez psychologię, jak człowiek może wzrastać w poznaniu Pana, jak człowiek może wzrastać w Jego miłości, w służeniu innym, jak człowiek może wzrastać w uodabnianiu się do Chrystusa? Nie może. Bo psychologia tylko mówi, jak mogę sobie pomóc, co mam zrobić, aby poczuć się lepiej, co mam zrobić, aby coś lepiej funkcjonowało w moim życiu. Bo to jest psychologia. Czego oczekujesz od nabożeństwa? Czy oczekujesz, że zwiastowana będzie wola Boża, cała wola Boża, czy może oczekujesz terapii? Apostoł Paweł nie zajmował się psychologią ani terapią, ale zwiastowaniem całej woli Bożej. Nie mówię, że psychoterapeuci są złem wcielonym. Wcale nie. Czy psychologia jest złem? Nie, nie jest. Ale na nabożeństwie zajmujemy się, czy też powinniśmy oczekiwać, że będziemy zajmować się, czy zbór będzie się zajmował Bożą wolą, całą Bożą wolą, a nie psychologią. Jeszcze kolejny trend, jaki można zobaczyć w kościele chrześcijańskim, który ma związek z tym tematem, z oczekiwaniami co do nabożeństwa. Otóż od jakiegoś czasu w kościele chrześcijańskim zaniedbuje się zwiastowanie. Jest lekceważone, czy też umniejszana jego rola. Jak na czym to polega? Na przykład polega to na tym, że kaznodzieja, czy wychodzi, prawda, do głoszenia kazania, odczytuje fragment Pisma Świętego, po czym jego kazanie w ogóle nie ma nic wspólnego z tym tekstem, który przeczytał. Niestety, jest to, jakby mówi coś, jakby swoje rzeczy, tak, swoje jakieś nieobjawienia, ale swoje jakieś myśli przekazuje i czasami, znaczy często jest tak, że w tym, co mówi, to możemy znaleźć jakieś elementy prawdy, elementy Bożej woli, ale to nie jest, można powiedzieć, cała Boża wola, to jest tylko fragmenty. Są jego własne wynurzenia, które w całości nie są Bożą wolą, więc nie jest to zwiastowanie, które by głosiło czy całą Bożą wolę. Czy też jest jakby inna forma tego samego trendu jest taka, że no zwiastowanie fajnie, no to ale ludzie wolą śpiewać piosenki niż słuchać, jak ktoś każe, jak zwiastuje słowo. W związku z tym skróćmy ten czas zwiastowania po to, żeby wydłużyć czas śpiewania, prawda? Więc z różnych powodów, no bo niektórzy też twierdzą, że jakby ten czas aktywnego słuchania ludzi w kościele dzisiaj to 20 minut, w związku z tym kazanie nie powinno trwać dłużej niż 20 minut. I oczywiście jest w tym coś prawdy, tak? Jest w tym trochę prawdy. Ale nawet jeżeli robimy te 20 minut, to zróbmy, żeby to była cała Boża wola ogłoszona, a nie jakieś własne wywody, własne jakieś wynurzenia, które no, nie mają nic wspólnego z tekstem, który był przeczytany, czy z tekstem Pisma Świętego. Więc zobacz, jak ważne jest zwiastowanie całej woli Bożej. Zobacz, jak to jest potrzebne dla Kościoła, dla Ciebie i dla mnie. Dlatego właśnie powinniśmy mieć właściwe oczekiwania co do nabożeństwa. Właściwe oczekiwanie od nabożeństwa to takie, które oczekuje, że będzie na nabożeństwie zwiastowana cała wola Boża. To wszystko, co Jezus przykazał, że nie będzie pominięte nic, ani nie będzie nic do tego dodane. Dlatego nie tylko oczekuj, że będzie zwiastowana cała wola Boża, ale też módl się o to, aby kaznodzieja, czy pastor, nauczyciel, starszy, ktokolwiek będzie głosił słowo w kościele czy na nabożeństwie, żeby był wierny zwiastowaniu, żeby nie uchylał się, tak jak apostoł Paweł się nie uchylał od zwiastowania całej Bożej woli, całego Bożego planu, bo to jest korzyść dla całego Kościoła, dla całego zboru. Powinniśmy tego pragnąć, oczekiwać, ale też modlić się o to, aby Pan tę potrzebę zaspokoił. Wszyscy potrzebujemy zwiastowania całej woli Bożej. Potrzebujemy solidnego fundamentu, jakim jest Jezus Chrystus, ale też każdy z nas uczestniczy w tym dziele posługiwania, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, narodzonymi na nowo, uczestniczy w tym budowaniu ciała Jezusa Chrystusa, w budowaniu Kościoła. Więc potrzebujemy robić to właściwie, aby podobać się Panu, aby służyć Panu właściwie, potrzebujemy zwiastowania. Więc oczekujmy tego, oczekujmy tego, oczekujmy zwiastowania całej woli Bożej, tak jak to robił apostoł Paweł. On dał nam przykład do naśladowania. Amen.